Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Platforma Obywatelska zwleka ze zwołaniem Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji w sprawie telewizji Trwam. O zwołanie takiego posiedzenia na początku stycznia wnioskowali politycy PiS-u. Posłowie chcieli dać możliwość wypowiedzi ministrowi odpowiedzialnemu za cyfryzację i przewodniczącemu Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Chodzi o nieoficjalne informacje, że proces koncesyjny rozpisany na pierwszym multipleksie cyfrowym może być ustawką zmierzającą do pominięcia telewizji Trwam i przyznania koncesji innej stacji. Szefem sejmowej komisji jest poseł Julia Pitera, która wielokrotnie podejmowała działania, aby zakłócić wcześniejsze posiedzenie komisji dotyczące cyfryzacji, mówi poseł Barbara Bubula, była członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Myślę, że do końca będzie zwlekała pani przewodnicząca ze zwołaniem tej komisji, ponieważ rzeczywiście jej zwołanie będzie bardzo niewygodne dla strony rządzącej.
Wiemy, w jak niejasny sposób został przeprowadzony poprzedni konkurs, dlatego należy dziś śledzić ruchy Krajowej Rady, mówi poseł Elżbieta Kruk, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Trudno zakładać, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która nie chce przyznać do tej pory, jak szeroki protest społeczny wzbudziła swoją decyzją. Jedyne wypowiedzi Krajowej Rady na ten temat to jest kilka tysięcy listów, to jest kilka tysięcy osób oglądających telewizję Trwam, a gdzie te miliony protestów, a gdzie te setki tysięcy ludzi na ulicach. No więc uznać należy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie traktuje uczciwie tej sprawy i otwarcie, nie prowadzi otwartej debaty ze społeczeństwem. Co oznacza, że należy bardzo uważnie patrzeć Krajowej Radzie na ręce i przyglądać się, jak rozstrzygnie to następne postępowanie.
Cały czas trwa akcja zbierania podpisów w obronie telewizji Trwam, której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przyznała miejsca na cyfrowym multipleksie. Do dziś w siedzibie Radia Maryja w Toruniu podliczono 2 420 895 kopii podpisów. Oryginały trafiają do Krajowej Rady. Drastycznie pogarszające się dane GUS-u dotyczące produkcji przemysłowej według ministra finansów Jacka Rostowskiego są zbliżone do rządowych oczekiwań. Szef resortu finansów porównał wyniki spadku jako znacznie mniejsze niż w listopadzie i grudniu 2008 roku. Minister finansów uznał, że nie ma powodów, by przejmować się negatywnymi prognozami na bieżący rok. Stwierdził, że pierwsza połowa roku będzie trudna, natomiast w drugiej ma nastąpić poprawa. Jednak, jak akcentują ekonomiści, rząd uspokaja danymi, które nie mają wpływu na realną poprawę sytuacji, mówi ekonomista dr Marian Szołucha.
Jeśli minister Rostowski i premier Tusk mówią, że rok 2013 będzie najpierw trochę gorszy, a potem nieco lepszy, to jest nic innego jak pewne kuglarstwo danymi statystycznymi, ponieważ wiadomo, że statystyki kwartalne dotyczące tempa wzrostu gospodarczego i innych ważnych wskaźników liczone są rok do roku, czyli odnosimy dane z pierwszego kwartału 2013 do pierwszego kwartału 2012. Skoro w 2012 roku pierwsze trzy kwartały były względnie niezłe, a ostatni był bardzo słaby właśnie na ich tle, no to z kolei ostatni kwartał 2013 roku, jaki by nie był, to i tak wyjdzie na tle względnie, jak mówię, dobrze, więc to nie będzie realna poprawa.
Ekspert dodaje, że obecna sytuacja gospodarcza Polski zmierza ku coraz większemu uzależnianiu się od wpływów największych światowych gospodarek, takich jak na przykład niemiecka.
Polskę w ciągu ostatnich 20 lat z górą sprowadzono w wymiarze ekonomicznym do roli kraju postkolonialnego. Brzydko mówiąc, podwieszeni jesteśmy po prostu pod zachodnioeuropejską gospodarkę, głównie niemiecką, i wszystko, co u nas się dzieje, jest pochodną wydarzeń właśnie na zachodzie Unii Europejskiej. Zostaliśmy pozbawieni jakby podmiotowości na arenie międzynarodowych stosunków gospodarczych. To ma swoje złe strony, oczywiście ich jest najwięcej, natomiast ma jedną dobrą, mianowicie łatwo możemy przewidywać to, co będzie się w najbliższej przyszłości działo. Łatwiej niż mają to za zadanie politycy, ekonomiści właśnie w krajach należących do takiego jądra gospodarki europejskiej i światowej.
Rolnicy pikietowali przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. Gospodarze, między innymi z Solidarności Rolników Indywidualnych, domagają się zakazu wyprzedaży ziemi obcokrajowcom z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych oraz zwrotu gruntów zabranych w czasach PRL-u prawowitym właścicielom. W tej sprawie złożyli petycję skierowaną do premiera Donalda Tuska. Poniedziałkowy protest był wyrazem solidarności z rolnikami województwa zachodniopomorskiego. Od 5 grudnia domagają się oni między innymi odwołania całego kierownictwa szczecińskiego oddziału i zapowiedzianej przez ministra dogłębnej kontroli oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. W tej chwili ich protest jest zawieszony, mówi Edward Kosmal, przewodniczący rolników indywidualnych NSZZ Solidarność w Zachodniopomorskim.
Komitet pozostały podjął decyzję, że przedłuża zawieszenie protestu do środy. Wysłaliśmy pismo do pana dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnej, pana prezesa Świętokrzyskiego, w związku z pozostawieniem na stanowisku kierowniczym pana byłego dyrektora, jak również z brakiem reakcji na odwołanie pozostałych dwóch członków i oświadczeniem pana pełniącego obowiązki, że mimo zapowiedzianej kontroli przez pana ministra, takiej kontroli w oddziale terenowym Agencji Nieruchomości nie ma i prawdopodobnie nie będzie. Jesteśmy tym faktem oburzeni i dlatego czekamy z decyzją do środy. Jeżeli tej kontroli nie ma i nie będzie żadnych zmian kadrowych, rolnicy wyjadą na ulicę Szczecina.
Edward Kosmal dodał, że rolnicy rozpoczęli tworzenie międzywojewódzkiego komitetu protestacyjnego.
Rozmawialiśmy, było spotkanie w sobotę 19, byli przedstawiciele organizacji Solidarności Rolniczej z Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego i Dolnośląskiego. Jesteśmy w trakcie budowania Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego o szerokim zasięgu. I jeżeli będą się włączać poszczególne województwa, ten komitet będzie cały czas poszerzany.
Były prezes Najwyższej Izby Kontroli, dotychczasowy wiceminister finansów Mirosław Sekuła został marszałkiem województwa śląskiego. Wybór nowego marszałka tego regionu w ciągu kadencji to efekt dymisji dotychczasowego marszałka Adama Matusiewicza z Platformy Obywatelskiej. Powodem był chaos, jaki w grudniu powstał w województwie po przejęciu komunikacji kolejowej przez samorządowe Koleje Śląskie. Powołanie nowego marszałka oznacza rekonstrukcję całego zarządu województwa, tworzonego dotąd przez PO, PSL i Ruch Autonomii Śląska. Do tej pory Mirosław Sekuła krytykował RAŚ, deklarując, że nie wyobraża sobie wspólnego rządzenia. Jednak tuż po wyborach zmienił zdanie i zapowiedział, że nie zerwie koalicji z Ruchem Autonomii Śląska, mówi Bożena Borys-Szopa, radna Sejmiku Województwa Śląskiego.
Niestety pan Mirosław Sekuła twierdził także, że koalicja z Ruchem Autonomii Śląska zostaje utrzymana. To w obliczu tego wszystkiego, co ostatnio w mediach publicznych można było zobaczyć na temat Śląska, nas bardzo niepokoi. Natomiast ja osobiście bardzo jestem ciekawa, co nowy marszałek zrobi z problemami, tymi nieprawidłowościami i zadaniami, jakie przed nim stają. Przypomnę, że tych problemów jest wiele, bo właśnie dlatego mamy w tej chwili wybór nowego marszałka. Najbardziej interesuje mnie, które doświadczenie w pracy jako marszałek wykorzysta. Czy to jako były prezes Najwyższej Izby Kontroli i spróbuje te wszystkie nieprawidłowości rozliczyć, czy te, które nabył jako przewodniczący Komisji Hazardowej i te wszystkie nieprawidłowości zamiecie pod dywan.
Z niepokojem na wybór nowego marszałka województwa śląskiego patrzy poseł Beata Kempa. W tym kontekście była wiceminister sprawiedliwości przypomina niechlubną rolę Mirosława Sekuły w tzw. komisji hazardowej.
Przyczynił się do kompromitacji instytucji komisji śledczej w naszym kraju do tego stopnia, że dzisiaj już nikt nawet nie chce powoływać komisji śledczą. Trzeba zmienić całkowicie ustawę. Oczywiście nie jest to możliwe w realiach, kiedy rządzi Platforma Obywatelska. Przypomnijmy, razem z PSL-em i dzisiaj takie przesuwanie na odcinki ważne takich osób jak Mirosław Sekuła może pokazać jeszcze jedną kwestię, mianowicie taką, że tam rzeczywiście po tym, co się stało z Kolejami Śląskimi, ze stadionem, z wieloma innymi kwestiami, może być tak potworny bałagan, że już tylko Sekuła po to, żeby to wszystko przykryć, zakryć, pozamiatać. Ja innego uzasadnienia dla tej kandydatury bardzo zresztą kiepskiej nie widzę.
W środę przyjaciele i rodzina, a także setki Polaków pożegnają świętej pamięci Jadwigę Kaczyńską, mamę świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Msza święta żałobna sprawowana będzie o godzinie 12 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Pogrzeb odbędzie się na warszawskich Starych Powązkach. Jadwiga Kaczyńska spocznie w rodzinnym grobowcu. Poseł Joachim Brudziński, szef Komitetu Wykonawczego PiS, korzystając z upoważnienia rodziny, informuje, że w pogrzebie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy wyrażą taką potrzebę.
W związku z tym, że my organizujemy wyjazdy na ten pogrzeb, ponieważ my jako działacze Prawa i Sprawiedliwości, przyjaciele pana premiera, jego współpracownicy, koledzy, włączają się w to również nasi parlamentarzyści. Dlatego każdy, kto chciałby ewentualnie terenu dalszych niż Warszawy również wziąć udział w tym pogrzebie, jest taka możliwość, tylko odpowiednio wcześniej trzeba skontaktować się najlepiej poprzez struktury Prawa i Sprawiedliwości, poprzez szefów poszczególnych zarządów okręgowych, a najprościej po prostu przez parlamentarzystów, czyli zwrócić się do najbliższego biura parlamentarnego posła Prawa i Sprawiedliwości.
Transmisję mszy świętej żałobnej przeprowadzi telewizja Trwam. Jadwiga Kaczyńska zmarła 17 stycznia. Była żołnierzem Szarych Szeregów. Zastępu wzięło w drużynie imienia Emilii Plater, pseudonim Bratek. Od 1941 roku sanitariuszką i łączniczką w akcji Burza na Kielecczyźnie. Od 1980 roku była członkiem Solidarności, sygnatariuszką protestów przeciwko komunistycznym represjom. Wielokrotnie pomagała działaczom opozycji demokratycznej. To są wiadomości w Radiu Maryja, czas na informacje ze świata. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama został w poniedziałek zaprzysiężony na nową kadencję. Główne uroczystości rozpoczęły się przed południem czasu lokalnego pod Kapitolem. Jednocześnie na drugą kadencję został zaprzysiężony wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Profesor Mieczysław Ryba, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II, akcentuje, że w tej kadencji prezydent Obama będzie musiał zdecydowanie postawić na politykę wewnętrzną swojego kraju.
Bo ta międzynarodowa jest funkcją siły Stanów Zjednoczonych, szczególnie tej gospodarczej, a pamiętajmy, że Stany Zjednoczone borykają się z potężnym wciąż jednak kryzysem finansowym, więc muszą się z tym jakoś uporać, bo żeby mieć środki na prowadzenie takiej szerokiej polityki globalnej, czyli wielkie wydatki na zbrojenia, czyli wielkie możliwości gry na tych rynkach finansowych, to wszystko łączy się z polityką wewnętrzną.
Profesor Mieczysław Ryba dodał, że nasz kraj musi się liczyć z tym, że w geostrategicznej grze Stanów Zjednoczonych Polska nie jest widziana przez Obamę jako ważny czynnik.
I z tym się trzeba liczyć, to brać pod uwagę, kiedy cokolwiek się będzie konstruować. Czym się mogłoby być inaczej? Nie ze względu na to, że wygrałby kandydat republikanów, ale gdyby nasz rząd umiał mobilizować Polonię amerykańską, skupiać ją, nie rozbijać, nie powodować się jakimiś czynnikami walk partyjnych w Polsce czy walk ideologicznych w Polsce i działać dezintegracyjnie, ale kumulować i organizować do różnych akcji, to wtedy rzeczywiście siła tego nacisku mogłaby powodować, że te interesy bardziej nasze byłyby dane przez administrację pod uwagę.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.